Jerusalem, to jest w swoim kiedyś, w swojej w obecnej chwili, bracia, pragnę z braćmi podzielić się, ale tylko w skróceniu, jednym tematem ze Starego Testamentu. Poprzednio bracia posługiwali się, a szczególnie te strefale wzięli sobie za podstawę Nowy, czyli większość z Nowego Testamentu, a ja sobie wezmę ze Starego Testamentu, mając na względzie, tak jak w objawieniu świętego Jana w 15 rozdziale, od trzeciego wierszu jest napisane, że tam widział w takim obrazowym, jakby można wyrazić, nakreśleniu, morze szklane, zmieszane z ogniem i stało grono ludzi mających cytry Boże w swoich rękach, którzy grali. No, my rozumiemy, w znaczeniu grali, śpiewali, w znaczeniu opowiadania. Nowo pieśń, ale czyją? Pieśń Mojżesza i Baranka. Mojżesza, sługi Bożego i Baranka. Dlatego też naszym zrozumieniem jest zawsze, że to, co miało wypełnienie i co zostało wypełnione przez naszego Zbawiciela albo dokonane, to było już pokazane w obrazie kogo? Czyim obrazie? W obrazie Mojżesza. W obrazie Mojżesza, sługi Bożego. I mamy na uwadze w trzeciej księdze Mojżeszowej trzy opisy. Ale ja tylko wspomnę jeden. Jest ósmy rozdział trzecia Mojżeszowa, dziewiąty rozdział trzecia Mojżeszowa i szesnasty rozdział. Gdybym się braci i sióstr zapytał, o czym opis podaje na przykład jednego, drugiego, trzeciego rozdziału, to ja myślę, że bracia i siostry może nie wszyscy od razu by przypomnieli, ale przypominając przypomnieli, że ósmy rozdział opisuje o poświęceniu kapłaństwa. Że kiedy naród żydowski był zorganizowany przed przymierze z Bogiem, Bóg powołał jedną rodzinę, pokolenia Lewiego, rodzinę Arona na urząd kapłański. Rodzina składała się z ilu osób? Było czterech synów, to jest czterech synów Arona i Aaron, który zajął stanowisko jako najwyższy kapłan. I bracia, ażeby ten urząd mogli piastować, to trzeba było, żeby na ten urząd byli poświęceni. Ósmy rozdział opisuje, że byli ubrani w odpowiednie szaty, strój kapłański. Następnie, to jest, odbyło się poświęcenie, a trwające ile? Wszyscy pamiętają, ile dni trwało to poświęcenie? Ósmy rozdział opisuje o poświęcenie tych pierwszych przez Boga w narodzie izraelskim wybranych na urząd kapłański, więc trwało całe 7 dni. W tym, że całość było poświęcona. To znaczy były ich ręce, ich uszy, ich nogi, a właśnie wszystko było poświęcone, to jest Panu. Kiedy już objął urząd kapłański, Aaron jako najwyższy arcykapłan, następnie synowie jako podkapłani, to Bóg zarządził, że rok rocznie w jednym miesiącu w oznaczonym dniu składali ofiarę za grzech. Za grzech całego ludu. A to był dzień jaki? Który miesiąc, którego dnia? To był dzień, no, 10, 7 miesiąc. To było święto, które się nazywało w Biblii Dzień Pojednania. Że w tym dniu najwyższy kapłan za nich składał ofiary za ich grzechy i przez te ofiary zostali z Bogiem pojednani na przeciąg jednego roku. To był dzień pojednania, obchodzony rok rocznie w narodzie izraelskim. A zanim to nastąpiło, to po tych 7 dniach, jak się skończyły 7 dni poświęcenia, to właśnie najwyższy kapłan, Aaron, pierwsze ofiary miał składać. opis jest w 9 rozdziale. 9 rozdział czytamy, odczytamy, ale nie sposób, żebyśmy się nad całym tym rozdziałem zastanowili, ale ja tylko w skróceniu nadmienię, jakiego rodzaju ofiary były złożone przez najwyższego kapłana, jak wstąpił na urząd kapłański, będąc pomazany. Stało się dnia 8. Zobaczcie zaraz, po 7 dniach ich poświęcenia, dnia 8 wezwał Mojżesz Arona i syny jego i starszych Izraelici i rzekł do Arona: weź mi sobie cielca młodego na ofiarę za grzech, baran na ofiarę celopalenia, oboje zupełne. No to znaczy, co znaczy zupełne? Że nie miało być to coś kalecznego z jakimś brakiem, ale mieli być zupełne. Weźmie sobie cielca młodego na ofiarę za grzech i barana ofiarę całopalenia, oboje zupełne, ofiaruj je przed obliczem pańskim. Do synów zaś izraelskich rzeczesz, mówiąc: weźmijcie kozła skóz na ofiarę za grzech i cielca i barana rocznego zupełne, zupełne, zdrowe na ofiarę całopalenia. Także wołu i barana na ofiarę spokojną ku ofiarowaniu przed Panem i ofiarę śniedno nagnieciono z oliwą, albowiem się wam dziś Pan ukaże. Przynieśli, co rozkazał Mojżesz przed namiot zgromadzenia, przystąpiwszy wszystek lud stanął przed Panem. Zanim właśnie Pan miał się okazać, objawić, a komu się objawić? Całemu narodowi izraelskiemu. To Bóg rozkazał przez Mojżesza, żeby właśnie przez Arona były sprawowane najpierw, czyli dokonane ofiary. I czytając ten 9 rozdział, te ofiary wspomniane, opisane w 9 rozdziale, one nie były powtarzane. Za życia najwyższego kapłana Arona one nigdy powtarzane nie były. One były powtarzane dopiero wówczas, kiedy Aron zakończył swoje życie, a na jego miejsce, na urząd najwyższego kapłana wstąpił kto? Jego syn. To pierwsza czynność najwyższego kapłana, znaczy powołany, pomazany na urząd kapłański, było sprawowanie tych ofiar, jakie są opisane w 9 rozdziale. Na przykład w 16 rozdziale, jakśmy wspomnieli, dzień pojednania to się odbywał rokrocznie, ale 9 raz tylko w życiu najwyższy kapłan sprawował te ofiary. I teraz nie trzeba tłumaczyć, że najwyższy kapłan, któremu przypadło w udziele stać się Aronowi, który na ten urząd był pomazany, to kogo przedstawia? Na kogo jest figurą? No jest figurą na naszego najwyższego kapłana, którym się stał kto? Nasz Pan Jezus Chrystus. Jeżeli najwyższy kapłan jest obrazem na Jezusa, to bracia zauważył, że w tym czasie, kiedy on będąc pomazany, to Pan miał objawić. Miał się objawić całemu narodowi izraelskiemu, że naród został przez Boga wybrany, następnie, że Bóg z nimi wszedł w przymierze i że Bóg właśnie nad nimi ma szczególną, jakby można wyrazić, opiekę, i tak jak Bóg przez proroka wyraził, że tylko was samych poznał ze wszystkich narodów ziemi. Ale zanim przyszedł ten czas okazania się mocy Bożej, objawienia się, że cały naród izraelski zobaczył chwałę Bożą, to najpierw najwyższy kapłan musiał dokonać ofiary, prawda? Teraz, drodzy bracia, my patrząc się na poza figurę, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus 19 stuleci temu został pomazany na urząd kapłański, czy nie? Został pomazany. I dlatego tak samo przyjdzie błogosławiony czas. Bóg się objawi całej ludzkości, czy nie? Bóg objawi się w całej mocy całej ludzkości. Dzisiaj 19 stuleci minęło. Już się stało to, czy się jeszcze nie stało? No, czy ludzkość już widziała chwałę Bożą? Już się Bóg objawił w swojej mocy, swojej potędze, chwale
ludzkość jeszcze dotąd?
Bracia, tu z tego miejsca podkreślili, że ludzkość stała znajduje się w jakim stanie?
Wciąż jeszcze nieświadomo. A dzisiaj, bracia, jeżeli czegoś mamy się spodziewać, to możemy się spodziewać tego, co nasz Pan powiedział, że gdy przyjdzie Syn Człowieczy, jeżeli znajdzie wiarę na ziemi. Że skutek jest niedaleki ten, że najpierw ma zapanować ogólne niedowiarstwo. Ale znów apostoł święty Paweł pyta, czy nie wiara ma zniszczyć wiarę Boga?
Ale jakby to można, no tak po katolicku to mówić, na jaką intencję, nie? Czyli jaki to cel tej ofiary?
No na ofiarę za grzech.
Ale jaki? Czyj grzech?
No za czyj grzech cielec miał być złożony?
Za grzech swój. Swojej rodziny to jest, a w dzień pojednania jest pokazane, że za się i za dom swój, za całe pokolenie Lewiego, ale nie obejmując ta ofiara jeszcze całego narodu żydowskiego, wszystkich pokoleń izraelskich. Więc ofiara cielca. Cielec przedstawia Jezusa, jego doskonałe człowieczeństwo, które on przy chrzcie złożył po wierze, przy chrzcie w Jordanie, i ofiara jego trwała jako cielca, trwała ile? 3,5 roku została dokonana. Nie wcześniej, aż Jezus na Golgocie, na krzyżu, powiedział ostatnie słowo, wykonało się. Tamta ofiara została dokonana. Ofiara przez Jezusa, z jego własnego życia i ciała złożona, dokonana, bracia, stała się czym? Stała się okupem, które i tak jak na innym miejscu jest powiedziane, że dał samego siebie na okup, a za kogo? To jest ofiara przeznaczona za okup, za wszystkich, za cały rodzaj ludzki. Za Adama pierwszej, a w nim za całą ludzkość. Tylko bracia, z okupu, dotąd z okupu, przez Jezusa dokonanego, bo gdybyśmy stawili pytanie, czy ofiara Jezusa była wystarczająca, ażeby kupić cały świat, całą ludzkość? Czy była wystarczająca? Czy do tej ofiary Jezusa potrzeba było jakiegoś dodatku? Nie potrzeba było. Ona była zupełnie wystarczająca. Gdyby Bóg nie miał w planie, nie miał w planie, i to w planie, który został przez Niego ułożony od kiedy? Przed założeniem świata. I braci chciałem oszczep. Co właśnie ci, którzy od domu do domu idą, powiadają tak, że Bóg nie musiał wiedzieć wszystko. Że dla Boga nie musiało to być wszystko wiadome. Nie, proszę brać. To jest już wielkie kłamstwo. Bo dla Boga nic nie było, co by było nieznane. On od początku widział koniec świata. I najlepszy dowód ułożył plan zbawienia ludzkości od założenia, przed założeniem jeszcze świata. Jak na przykład Kościół. Został przez Boga przejrzany, został, jakby można wyrazić, w planie umieszczony powołanie Kościoła. Jak było to przez Boga znane, widziane, wiedziane. No, Bogu to nie było żadne tajemnicy. I dlatego też to, bracia, żeby dobrze utkwiło w naszej pamięci, że Bóg jest istota, który wszystko wie. Od początku do końca. Jeżeli człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże, a jest obdarzony chociaż pomimo degradacji, pomimo upadku, zepsucia, a ma możliwość przewidzieć naprzód czy nie. No, przewidzieć naprzód. Jak budowniczy buduje most, bracia, to most jest wiadomo, że potrzebny do przebycia przez tą przepaść, czy przez rzekę. Na co poręcz jest? Poręcz jest potrzebna do przyjazdu? Nie? Jest potrzebna poręcz? No? Ale na co jest potrzebna? No ale ktoś musiał to przewidzieć, że może gdyby poręczy nie było, to mógłby nastąpić co?
Wypadek. mógłby ktoś się potoczyć i mógłby z mostu to spaść w przepaść. Jeżeli człowiek jest zdolny przewidzieć, prawda, to jak można się wyrazić? Można się wyrazić, że Bogu nie było znane? Coś Bogu było nieznane, bracia? To jest w moim pojęciu, to strasznie poniża kogo? Mądrość naszego Stwórcy, jego potęgi. Dlatego, że Bóg przewidział Kościół, to w planie swoim umieścił, że zanim okup będzie zastosowany za Adama, w nim za cały rodzaj ludzki, to najpierw Jezus za kogo zastosował? No, zastosował za tych, których Bóg w planie umieścił, i to naznaczył czas, żeby dać sposobność powołania. I dlatego apostoł mówi, że Jezus, kiedy dokończył swojej misji na Golgocie, wstąpił do nieba, to teraz za kim się okazał? Do Ojca, za kim się przedstawił? Za kogo oręduje? Aby się okazywał za nami, za swoim ciałem. I dlatego w tym obrazie jest pięknie pokazane, że po dokonaniu ofiary cielca nasz Pan ofiarował, dokonał teraz drugiej ofiary. Ofiary całopalenia. Najwyższy kapłan, Aaron. Ofiary cielca za grzech, swój grzech. To jest, pokazuje, za grzech Kościoła. Ofiara została najpierw zastosowana. I teraz właśnie sprawuje ofiarę całopalenia. A z czego ta ofiara się składała? Z czego była ofiarowana, gdybym się braci zapytał? No, z czego ta ofiara była składana? Ofiara całopalenia. No, ofiarował baranka. A jak to baranek ten był ofiarowany? Czy siostry pamiętają, czy bracia? Jak to ofiara baranka? W jaki sposób była dokonywana? No, kto by nam tak w skrócie i tak prędko odpowiedział. No proszę, ale nie wszyscy na raz. No proszę. Proszę braci. Tak, że pocięty. I teraz właśnie wszystkie części były umyte, a głowa nie potrzebowała. I części były do tej głowy dołożone na ołtarzu i w ten sposób to była to cała spalona. I nazywała się ofiara jak całopalona, że nic z niej się nie zostało. I tu jest właśnie pięknie pokazane, w tym jest pokazany Jezus i Kościół czy nie. Jezus jako głowa, a Kościół jako jego ciało, które jest dołączane. Ale jak długi okres zajmuje to? Sprawdźcie, to dołączania do tej głowy. No, jaki długi okres? Tam się odbyło w jednym dniu, bracia. A tu się dokonuje, bracia, w okresie całego wieku Ewangelii. Blisko 2000 lat. Członkowie są stale dołączane, ale muszą być najpierw to. Muszą być obmyci. Czemu obmyci? No, obmyci wodą, która symbolizuje prawdę. Na temat tutaj bracia poprzednie dosyć mówili. Ofiara całopalenia. I ja braciom odczytam myśl. Pracosel. W tej broszurce Cieni Przybytku to wyraża takie, tak tłumaczy. Na 74 stronie mówi tak: całopalenie składało się z dwóch baranków w dniu pojednania. Ale na przykład w tym 9 rozdziale to było dwa baranki, ale był raz z cielcem ofiarowany, a później był ofiarowany z kozłem. Baranków. Jeden przedstawiał cielca, a drugi kozła pańskiego. I mówi tak, ofiara całowolenia nie była palona na ołtarzu na dziedzińcu, to nas uczy, że Bóg okaże swoje uznanie ofiary całego Kościoła. Okaże swoje uznanie całego Kościoła. A w innym miejscu mówi tak, tym sposobem ofiara całopalenia Jezusa jest palona przez cały wiek Ewangelii. No bo głowa 19 stuleci, a teraz członkowie jego ciała przez cały wiek Ewangelii. I ofiara całopalenia Jezusa jest palona przez cały wiek Ewangelii, dając dowody znajdującym się na dziedzińcu, to jest w stanie usprawiedliwienia, że jego ofiara została przyjęta od Boga. Wierzący bracia mają widzieć przyjęcie ofiary, czy nie mają widzieć? Wierzący, oni mają widzieć. I nie może musimy czuwać, jak bracia tu podkreślali, musimy czuwać nad sobą, żeby nic nie doszło do naszego serca takiego, co by nasz wzrok zaciemniło i nie widzieliśmy przyjemnych ofiar naszego braterstwa, naszych braci. Bo tam było pokazane, ofiara całopalenia była widziana, to znaczy uznanie Boga tej ofiary, pokazane przez tą ofiarę, całopalenia była widoczna przez wszystkich wierzących. Ale ludzkość widzi to, czy nie widzi jeszcze? Ludzkość jeszcze dotąd nie widzi. Idąc dalej, bracia, po ofierze, po dokonanej ofierze całopalenia przez najwyższego kapłana, wstępując na swój urząd, złożył ofiarę ludu. Lud teraz ofiarował, a kogo ofiarował? Czyli przyprowadził do Arona, żeby ofiarował Aron ofiarę za ich grzechy, a kogo? No, przeprowadził lud kozła, ofiarował za grzech. To pokazuje, że Kościół nie dodaje do ofiar, do okupu Jezusa. Nie. Ale Kościół bierze udział w ofierze za grzech. To znaczy, że to, co Jezus Chrystus 19 stuleci, kiedy wszedł do nieba i przedstawił swoje zasługi Ojcu za Kościół, przypisując Kościołowi, to Kościół właśnie na tej podstawie przyjęty, nie ma to zatrzymać za siebie, tylko Kościół ofiaruje na wzór naszego Pana, naszego Jego Słów, ofiaruje to na ołtarzu. A to ma być na rzecz czyjo, na czyjo korzyść? Na korzyść całej ludzkości. I dlatego apostoł Paweł, ja już cytował nie będę. A braciom znane, gdzie w liście do Kolosensów powiada tak, że dopełniamy ostatków ucisków Chrystusowych na ciele naszym, za ciało Jego, który jest Kościół. Że Kościół ma możliwość i przywilej dopełnić. I dopiero, bracia, nie wcześniej lud będzie miał możliwość skorzystać, aż cały Kościół, całe ciało zostanie już ofiarowane. Czyli ofiara Kościoła się kończy. Ten czas najwyższy kapłan po raz drugi, jak dni pojednania było pokazane, wziął krew i wniósł gdzie? No do świętnicy najświętszy, kropił na ubłagalni, przed ubłagalnią za grzechy całej ludzkości. Po dokonaniu ofiary kozła pańskiego, jeszcze bracia, nie skończył się ten czas, ta czynność. Najwyższy kapłan wziął co teraz? Ofiarę jaką złożył? Ofiarę śmiedną. Co to była za ofiara? I dlatego się tak nazywała ofiara śmiedna. Wiecie, na tych ofiarach Starego Testamentu, szczególnie w zakonie jak było, to trzeba się trochę wyznać. Bo jest trudność ofiara całopalenia, ofiara śmiedna, ofiara... I dlatego apostoł Paweł, ja już cytował, nie będę. A braciom znane, gdzie w liście do Kolosenców powiada tak, że dopełniamy ostatków ucisków Chrystusowych na ciele naszym za ciało Jego, który jest Kościół. Że Kościół ma ważność i przywilej dopełnić. I dopiero, bracia, nie wcześniej lud będzie miał możliwość skorzystać, aż cały Kościół, całe ciało zostanie już ofiarowane. Czyli ofiara Kościoła się skończy. Ten czas najwyższy kapłan po raz drugi, nawet w dniu pojednania było pokazane, wziął krew i wniósł gdzie? No, do świątnicy najświętszy, kropił na ubłagalni, przed ubłagalnią za grzechy całej ludzkości. Po dokonaniu ofiary kozła pańskiego jeszcze, bracia, nie skończył się ten czas, ta czynność. Najwyższy kapłan wziął co teraz? Ofiarę jaką złożył? Ofiarę śmiertną. Co to była za ofiara? I dlaczego się tak nazywała? Ofiara śmiertna. Wiecie, na tych ofiarach Starego Testamentu, szczególnie w zakonie jak było, to trzeba się trochę wyznać. Bo jest trudność. Ofiara całopalenia, ofiara śmiertna, ofiara spokojna. Wiecie? A one mają wszystko swoje znaczenie. Śmiertna to składała się z czego? Czytamy tak. Jest tu gdzieś napisane, mi wyszło, ale jeszcze poprzednio. 17, dziękuję. Ofiarował też ofiarę śmiertną. Z czego? Wziąwszy z niej pełną garść swoją. Wziąwszy z niej pełną garść swoją, spalał na ołtarzu, oprócz ofiary całopalenia porannej. Ale to było z mąki, przygniecionej oliwo, więc to była ofiara śmiertna, jak jest opis podany, czyli tłumaczenie. Czytamy w tej malutkiej broszurce, tak mówi, ofiara te składały się z mąki pszennej, placków pszaśnych, krepli, zagniatane oliwo. Były ofiarowane Panu przez kapłanów. Co by ta ofiara śmiertna przedstawiała? Z czego była? No to wiemy. A co ona przedstawia dla nas, jaka nauka? Dla nas jest ta nauka, że ona przedstawia, zdaje się, chwałę i cześć, którą w naszym poświęceniu mamy składać komu? Bo psalmista Dawid wspomina w psalmie 50, 14 wiersz, jak czytamy. Mówi tak. Ofiaruj Bogu chwałę i oddaj Najwyższemu śluby Twoje. To jest chwała i cześć ofiarowana, to jest Bogu, właśnie pokazana w tej ofierze śmiertnej. My wszystko to czynimy, jak bracia tutaj podkreślali, i to było pokazane w obrazie, że mamy mieć tylko na względzie czyją chwałę, czyją cześć. No naszego Boga. I to pokazane w tej ofierze śmiertnej. Następnie była ofiara, ostatnia ofiara, spokojna. Z czego ta ofiara była składana? I dlaczego tak się nazywa? Ofiara spokojna. Jest opis podany, czyli tłumaczenie, tak czytamy. Ofiara spokojna, jak już przedtem opisano, znaczy ślub lub przymierze. Że ci, którzy ofiarując się Bogu, to w swoim poświęceniu uczynili co? Co weszli? Weszli z Bogiem w przymierze, uczynili ślub. Jeżeli uczyniliśmy ślub, weszliśmy w przymierze, tak jak naród żydowski. nie tylko najwyższy kapłan, nie tylko rodzina Arona, ale tak samo cały naród żydowski był w przymierzu czy nie? Był z Bogiem w przymierzu. I teraz, czy mieli jakiś na sobie obowiązek, jakieś zobowiązanie czy nie? Tak jak cały naród był zobowiązany zachować teraz, okazać posłuszeństwo, zachować wierność w uczynionym przymierzu i ślubie. Tak samo, bracie, czy od nas jest to wymagane, czy nie? Od nas tak samo, bracie. I proszę, bracie, będziemy mówili o wielu rzeczach, a jedno musimy pamiętać, że jeżeli poświęciwszy się Bogu, to pamiętajmy, że my przyjęliśmy pewne zobowiązanie na siebie. Teraz, czy my się zastanawiamy i to każdodziennie, czy my te zobowiązania wypełniamy? Czy staramy się tak nasze życie ułożyć, ażeby ono było zgodne z uczynionym przymierzem? Żeby do nas mogły się odnosić te słowa, które są w psalmie 50 a 5 wierszu. Zgromadźcie mi jakich? Świętych, którzy ze mną co uczynili? Przymierzę przy obiecie. Nie jest naszą rzeczą sądzić. Albo palcem wskazywać. Ale doświadczenia, zdaje się, uczą, że wielu zawarło przymierze przez chrzest. Proszę bracia, niby się oświadczyli, że idą czynić wolę Bożą, a później prowadzą życie jak? Codziennie swoje życie prowadzą według swojej własnej woli, swojego własnego upodobania. A w ogóle to jest rady, wskazówki Słowa Bożego, nauka naszego Zbawiciela. Przez przestrzeganie Jego nauki możemy tylko okazać, że my Jezusa umiłowali, a przez Jezusa Boga umiłowali. To, bracie, pozostawione jest. I dlatego też, bracia, dzisiaj jest smutne. Smutne, że tak jak apostoł Paweł mówi, że Bóg da się ze siebie naśmiewać czy nie. Bóg się ze siebie naśmiewać nie da. I to musimy głęboko przyjąć do naszych serc. W przypowieściach jest taki wiersz, w księdze przypowieści, że sidłem dla człowieka jest prędkie ślubowanie Panu, po którym zaś namyślać się, jakoby tego uczyć. A jest napisane, lepiej nie ślubować, lepiej się nie poświęcać, lepiej w przymierze nie wchodzić, aniżeli weszedszy, a nie starać się zachowywać. I bracia, doświadczenia pokazują i smutne w terenie, wiecie? Przecież są wydarzenia i nie już rzadkości, coraz więcej. Na przykład tak jak ludzkość zapada na różne choroby. A my nie jesteśmy tego wyjątkiem. I nie mówimy, że Bóg względem nas ma uczynić wyjątek, żeby nas od tego ochronić. Ale proszę braci, dzisiaj wielu zapada na choroby umysłowe. I nawet się zaczyna zakradać pomiędzy braterstwem. Znając braterstwo, młode małżeństwo, mają troje dzieciaki, bracia, dosyć zdawałoby się, że życie się ułożyło i proszę bracia, weszło nieszczęście. Ona straciła zmysły. Straciła zmysły. I było bardzo wielkim kłopotem. Bracia mieli kłopot, trudność, ażeby umieścić do zakładu. Do zakładu. Zostało jeszcze raz do zakładu, napisała do męża, żeby ją zabierać, bo tu ją kto zabić. No i mąż też o mało brak. I pojechał, bracie, z doktorami się wykłócił. Także doktor się ponerwował i na własne żądanie zwolnił. Jak zwolnił, bracie, jak ją przywiózł do domu, to dopiero stała się naprawdę, jeżeli była dotąd niebezpieczna, to teraz stała się groźną, że z nożem w ręku i teraz brat znów błaga, żeby pomóc. No umieścili. Musieli przekonywać tego lekarza, żeby przyjął z powrotem. No została umieszczona i stan jest niewiadomy. Ja wspomniałem, że sąd do nas nie należy. Ale proszę bracie, kiedyś za życia brata Rosla to stawili bratu pytanie, bratu Rosla, czy jest możliwe, że ktoś poznał prawdę, poświęcił się Bogu, żeby mógł stracić zmysł. A wiecie, jak brat Rosla odpowiedział? Pokażcie mi choć jednego. Choć jednego pokażcie mi. To katolicy to nieraz tak w stosunku braci się wyrażają. Nie czytaj. Bo co zrobi? Bo zgłupiniesz. Rzekomo zdaniem, że jak ktoś czyta Pismo Święte, to postrada zmysł. Nie. Musimy powiedzieć tak, jak brat Rosel zaznaczył, że choć jednego, żeby wskazał nam ktoś, że przez poznanie prawdy, przez przyjęcie nauki Jezusa, przez poświęcenie się Bogu, żeby doszedł do takiego stanu. Nie. I wszystkie doświadczenia, któreśmy spotkali w naszej tej historii, to wskazuje, nie, to nie jest prawda. To nie jest prawdy, bracia. To nieprawda się do tego przyczyniła. Ale co się przyczyniło? Że się prawdę zostawiło całkiem w tyle, bracia. Że żyło się całkiem po światowemu. Bracie, ja teraz, wiecie, ja teraz wychodzę z założenia, kto wie, czy to nie jest Palec Boży. Czy to dla nas nie jest jakaś przestroga, że my nie możemy sobie lekceważyć, a było pokazane w tym obrazie, że najwyższy kapłan, składając ofiarę, między innymi składał ofiarę spokojną, która to przedstawia. Przedstawia nasz ślub, przedstawia nasze przymierze, któreśmy zawarli przez poświęcenie się Bogu. A jeżeliśmy weszli w przymierze, to teraz starać się mamy, żeby w tym przymierzu jak? To trwać, wiec. Przecież do nas nikt nie zmuszał. Bracia jeszcze się pytali, czy czynić z dobrej woli, czy ciebie ktoś namówił do tego. Mówicie, jeżeli mi się zdecydowali, bracia, to poświęcić się Bogu, to nie jest żadnym jakimś ciężarem, bracia, albo żadnym jakimś niewolnictwem. To jest chwalebna rzecz, ale trzeba go cenić. I trzeba prawdziwie tak żyć. I zawsze sobie wyobrażamy, że gdyby, bracia, życie w ogóle, tych, którzy się mianuje być braćmi, tak było prowadzone według nauki naszego Pana i Rady Apostołów, to jak, bracia, dzisiaj życie byłoby na nasze szczęśliwe czynienie. Już dzisiaj na ziemi. Pomimo naszych niedoskonałości i naszych ciężarów i chorób, czulibyśmy się jak, bracia? Bardzo szczęśliwymi. Tylko niestety właśnie, że życie nieraz nie jest tak prowadzone. I dlatego, bracia, to jest poważna odpowiedź. Ja już powiedziałam, że nie będę przeciągał i chciałam kończyć. Ale chciałam zaznaczyć, że kiedy właśnie ofiary zostały dokonane przez najwyższego kapłana, te wszystkie ofiary wspomniane, to co teraz? Najwyższy kapłan wyszedł. Podniósł swoje ręce i co czynił? 22 wiersz. I o tym nigdy nie zapominajmy. My, bracia, dotąd na to czekamy. Mówi tak. Wtedy podniósł Aaron ręce swe do ludu, błogosławił im. Po dokonaniach ofiarach najwyższy kapłan podniósł ręce. Wiecie, ja dotąd się nawet nie zastanawiałem. Nigdy mi nie przyszło na myśl, żeby o tym rozważać, ani nikt się nie zwrócił z pytaniem. Dopiero teraz, jadąc już po żniwach, miałem okazję spotkać się z jednym bratem przy kasie, bo jest kasjerem. Zaprosił mnie do siebie wewnątrz i tak siedząc, i on mówi tak, mieliśmy badanie, w tygodniu badania. I kiedy chodziło o błogosławieństwo, w jaki sposób najwyższy kapłan błogosławił? Skąd błogosławił? Znaczy, wiecie, cały naród był poza dziedzińcem, obozie. Najwyższy kapłan sprawował czynności, jeżeli te ofiary, to gdzie sprawował? Sprawował tu na dziedzińcu i wchodził do świątnicy. No i teraz, kiedy wychodził, błogosławił, to gdzie on błogosławił? w jakim miejscu, z jakiego miejsca błogosławił ludowi. Wiecie? Z jakiego miejsca? No, z jakiego miejsca błogosławił? Tam chodzi o historię. Biblia nic nie podaje, tylko jest tak powiedziane. Wtedy podniósł Aaron ręce swe do ludu, błogosławił im. I stąpił od ofiarowania ofiary za grzech i ofiary całopalenia i ofiary spokojnej. No, znaczy, czynność została dokonana, a błogosławieństwo zostało udzielone. Z jakiego miejsca? Jednak, bracia, zdaje się, że najwyższy kapłan nie wychodził. Nie wychodził do obozu. Do ludu zgromadzonego dookoła. Tylko wychodząc z przebytku na dziedzińcu, podniósł swoje ręce. Więc naród zobaczył co? No, to był dosyć wysoki płot. Wysokie ogrodzenie. Ale jeżeli podniósł ręce, to ręce mogą być widoczne, a w dodatku te dzwoneczki, bracia, one zwiastowały jego obecność i on błogosławił. Teraz komu błogosławił? Bracia zauważą. Komu? Czy kapłanom błogosławił? Czy swoim synom błogosławił? Błogosławił ludowi. Ludowi. Dzisiaj przed tym właśnie zebraniem siostra mi pokazuje wycinek, czy ja czytałem. Czytałem to. Bracia mi pokazali. Bracia tak samo się pytali, czy ja czytałem. Czytałem. A co takiego? I zostało, bracia, ogłoszono i mam to wycinek. Zostało w naszej prasie, nie tylko warszawskiej, krakowskiej, rzeszowskiej, no jak bracia mi pokazywali, zostało ogłoszone, że świadkowie ogłosili, kongres mieli w Kanadzie, w Toronto, 38 tysięcy zgromadzonych i ogłosili, że przyjdzie na świat co? Co przyjdzie? Koniec świata. W 75 roku przyjdzie koniec świata. No, ogłosili to ich jest rzecz, prawda? Ich jest rzecz. Ale mało na tym. Jeden z przywódców podaje, że ogłosił na tym kongresie, że 4 miliony świadków na całym obliczu. No nie wiem, jak oni tam obliczą, bo my się nie znamy. My liczby nie znamy swojej, bo my nigdzie nikogo nie zapisujemy i nie wiemy, ile nas jest, bracia, a zwłaszcza na kuli ziemskiej. Ale oni podają, że ich jest 4 miliony. I od miesiąca września do narodów chrześcijańskich będą chodzić od domu do domu i ostrzegać. Przed czym, ja się pytam? No tam pisze, przed końcem świata ostrzegać. Ale nie o to chodzi. Pismo Święte mówi o końcu, czy nie mówi? Przecież mówi, my tak wierzymy, że ma przyjść koniec, prawda? Wszystkiemu koniec. Bracia tutaj z tego miejsca już dzisiaj podkreślali. To coś dziwnego. Ale nie o to chodzi. Świadkowie są zdania, że poza tymi 4 milionami, jeżeli ktoś się do nich nie przełączy, jest nadzieja dla tych 3 miliardy, czy nie ma? Koniec świata to znaczy, że to resztę wszystko ma zginąć? Zginąć już w Armagedonie. To teraz ja się pytam, po co my się zbieramy? Po co my badamy? Po co sobie zawracamy głowę, że najwyższy kapłan ma wyjść i ma błogosławić ludowi? I ma błogosławić ludowi? A boska obietnica dana Abrahamowi o czym mówiła? Że w tobie, w nasieniu twoim, które kto będzie? Będą błogosławione kto? Wszystkie narody ziemi. No to co, bracia? To po co to my mówimy? Jak to wszystko jest naznaczone na nim? Braterstwo gościło u nas z Belgii. I jeszcze jak ja byłem u nich w Belgii, to mi mówił, już ja ze świadkami więcej rozmawiał nie będę. Dlaczegoś się tak uparł? Albo brać. Aż włosy stają na głowie, jakie są u ludzi pojęcia. Już dzisiaj światek przyszedł, jego żona jest niewierna. No więc według, jest dla niej nadzieja zbawienia czy nie? Zginie. No to co teraz? To już sobie szukają dzisiaj żon, że oni będą jedni, którzy przetrwają ten koniec i dopiero będą się rozmawiać. Co za straszna rzecz, bracie. A gdzie to jest napisane? Bo ci, którzy umarli, no to powiadali tak, ci, którzy umarli, to już nie będą mieli tej sposobności, bo jest napisane, że przy zmartwychwstaniu nikt się żenić nie będzie. No ale chodzi o tych, co żywi pozostaną, przejdą jakoś ten koniec, no to będą dopiero mieli sposobność. Więc bracie, jakie luźne są poglądy, pojęcia. To nie jest, bracia. Nam się nieraz, my nie zwracamy uwagi, nam się wydaje, no, powstała taka organizacja, sobie tak głoszą, wzięli sobie za cel chodzenie od domu do domu, no to bracia, cóż my możemy na to? Ale bracia, jest niebezpieczeństwo czy nie? Jest niebezpieczeństwo, jeżeli ktoś nie weźmie sobie tak naprawdę gruntownie pod uwagę, do czego to wszystko prowadzi. Ja nie chcę się bawić prorokiem. 75 rok jest daleko czy blisko? Jest bardzo blisko nas. 75 rok. Możliwie. Nie wiemy, czy przeżyjemy, bracie. Bo wiemy, czym nasze życie. Ale możliwe, że jeden z nas przeżyje, bracia. Co w ten czas? Jak bracia sądzą? Czy Biblia będzie więcej wówczas miała poważania, czy ona straci na wartości? Przecież to wszystko się opiera na czym uparło się? Na czym? Na Biblii się oparło. I ja myślę, bracia, że to, co Jezus Chrystus powiedział, że słońce się miało co? Zaśmić. Księżyc nie miał wydać swojej jasności. Bracia? A co z nauczycielami? I będą padać. I bracia, przyjdzie wielka, ja tak sądzę, nie wiemy na jakim punkcie, ale przyjdzie wielkie doświadczenie. I nie myślcie, bracia, że my będziemy wolni pozostawieni. Nas to samo dotknie, bo ludzie nieraz celowo odróżniają, że pomiędzy nami jest różnica, czy nie. Jeden z braci tutaj gościł, no, skończył wyższe studia, jest magistrem, jest nauczycielem w szkole fizyki i powiada, mnie tam wszyscy mają za świadka. No bracie, bo tak wszystkich mają za świadka. No i teraz to będzie, bracia? Będzie klęsko czy nie? My się tego nie obawiamy. Ale proszę, bracie, możemy się spodziewać, do czego to wszystko prowadzi. A jeszcze i najbardziej, że Bóg to jak jest przedstawiane dzisiaj? W pojęciu, jak jest przedstawiane? Bóg miłości czy Bóg nienawiści? Bóg nienawiści, mściwy, wiecie? Który gotowy jest wszystko wytracić jako zgniłe i skończyło się. A my śpiewamy w pieśni. Śpiewamy złoty wiersz, że Bóg tak umiłował świat. To kogo umiłował? Bracie, kogo umiłował? Świat to rozumiemy, że umiłował ludzkość czy nie? Całą ludzkość umiłował. A jeżeli Jezus Chrystus przyszedł kupić i kupił ludzkość, to bracie, jaką ludzkość kupił? Tylko to święto, doskonałe, czy taką ludzkość kupił, jaką ona jest? I bracie, najcudowniejsza, najpiękniejsza nauka Pisma Świętego to jest, że po dniu, kiedy ofiary zostaną dokonane za grzechy, kiedy Jezus Chrystus zastosuje okup zasługi za całą ludzkość, za Adama w międzynarodzeniu, ludzkość zostanie przez Niego, stanie się Jego własnością, a On będzie wielkim władcą nad ludzkością, jak jest napisane, że nazwie Jego imię jak dziwny, radny, Bóg mocny, to jest władca, Książę Pokoju, i ojcem wieczności. A ksiądz Kowalski, nie Kowalski, a ten, nie, proszę braci, pierwszy wujek, to w tłumaczeniu uważa, że ojcem przyszłego wieku. To bardzo myśl, bardzo piękna myśl. Że jeżeli Jezus Chrystus ma być ojcem ludzkości, bo on prawdziwie ludzkość zbudzi, ludzkość przyprowadzi do doskonałości moralnej, fizycznej, umysłowej, ludzkość obdarzy wiecznym życiem na warunkach posłuszeństwa, to bracia stanie się do ludzkości w przyszłym wieku czym? Ojcem, ojcem wieczności. I kończę, bracia. Uważam, że to, co prasa podała, czy oni to może rozreklamowali, w każdym bądź razie jest fakt, świadkowie się zapierają, czy się nie zapierają. Świadkowie się tego nie zapierają, a my, bracia, nie możemy być obojętni. Nie możemy być obojętni na tę rzecz i możemy też być przygotowani, bracia, na doświadczenia, które to spowoduje. I teraz następnie, bracia, jest napisane. Wyszedł, błogosławił ludowi. I jak błogosławił, to co się stało? Wstąpił od ofiarowania ofiar i mówi, wszedł Mojżesz i Aaron do namiotu zgromadzenia. A wyszedłszy błogosławili ludowi. I okazała się chwała Pańska wszystkiemu ludowi. Wszedł teraz Aaron i Mojżesz tu do namiotu. I kiedy oni weszli, a wyszli, to dowodem, że bracia, wszystko zostało dokonane według boskiego zarządzenia. Bo gdyby nie wykonali, to co by się stało? Gdyby nie wyszli. A że oni wyszli i chwała Pańska okazała się wszystkiemu ludowi. Znaczy nie kapłanom, nie tym na dziedzińcu, ale cały to jest obóz izraelski, cały lud, który przedstawia całą ludzkość, bracia. A jak, bracia, sądzicie? Że okaże się kiedyś chwała Boża? Całej ludzkości czy nie? To jest naszą nadzieją, to jest naszą wiarą. Że chwała Boża okaże się całej ludzkości. I my, jeżeli czekamy, to czekamy na ten moment. I proszę, braci, prosty Izajasza. Jest piękny wiersz. Bóg przez usta tego rozdziale, a w piątym wierszu czytamy. Bo się objawi chwała Pańska, ujrzy wszelkie ciało z połem, iż usta Pańskie mówiły. A rosyjskie tłumaczenie. Ujrzy wszelkie ciało z połem, zbawienie. Zbawienie Boże. Czy nie piękna myśl? Przecież cały plan Boży to jak, żeby zatracić, zniszczyć czy wyzbawić? Żeby zbawić. O, na tym polega. I bracia, kiedy Jonasz był posłany do Niniwy, żeby głosił co? Że przyjdzie ogień, spalenie przyjdzie. 3 dni chodził biedak. Przeszli wzdłuż. A później przyszło mu, wyszedł za miasto, zbudował sobie budę przed skwerem słońca i na to czekał. No czekał, kiedyś ten ogień spadnie. Ale bracie, dzień za dniem minął i ognia nie było. Co później Jonasz zrobił? Zagniewał się na śmierć. Mówi, zabij mnie już. Nie chcę żyć. A Bóg mówi tak, a czemuś ty się tak zagniewał? Bo bania urosła, który nie sadził, nie podlewał, urosła później. Ta bania podgryziona została, uschła i to bardzo strasznie go zgniewało. Dobrze to jest, czyni, żeś się tak zagniewał? A jak odpowiedział? Dobrze, wiecie? Ja często podkreślam, że ja nie mogę zrozumieć tego Jonasza. Jak on mógł tak powiedzieć, że on dobrze, że się zagniewał? A Bóg mówi tak. To ty żałujesz tej bani, na którejś nie pracował? Nie pracował, sama urosła, sama uschła, a ja nie miałam żałować tego miasta, tak licznego, 120 tysięcy, a ile bydła w nim? no to tu Bóg pokazuje, zobaczcie, jaki przyjmie charakter. Że jest Bogiem miłości. I dlatego nie jest naszą rzeczą dzisiaj głosić, co to przyjdzie na ten świat. Jezus powiedział, że przyjdzie ucisk. Wspominamy ucisk. Przyjdzie zniszczenie. Wspominamy o tym. Ale proszę, bracie, to nie jest nasz cel. To nie jest cel naszych kazań, nie jest cel Ewangelii, bracia. Cel Ewangelii, jeżeli miała być głoszona jak świat szeroki, to żeby straszyć, czy żeby cieszyć? Jak, bracia? A żeby ten biedny świat cieszył. Jak świat jest, wygląda dzisiaj? Jak on wygląda? Byliśmy wczoraj, no, bratu Szewczykowi to leżało na sercu, że już miał takie okoliczności, że pojechał za późno. Przyjdzie zniszczenie, wspominamy o tym. Ale proszę, bracie, to nie jest nasz cel. To nie jest cel naszych kazań, nie jest cel Ewangelii, bracia. Cel Ewangelii, jeżeli miała być głoszona jak świat szeroki, to żeby straszyć, czy żeby cieszyć? Jak, bracie? A żeby ten biedny świat cieszył. Jak świat jest, wygląda dzisiaj? Jak on wygląda? Byliśmy wczoraj, no, bratu Szewczykowi to leżało na sercu, że już miał takie okoliczności, że pojechał za późno, no chociaż dopiero przyszedł, wyszedł ze szpitala, był sam sobie, no umówiliśmy się, pojechali. Pojechaliśmy do Kalwarii, ja pierwszy raz tam był, ale popatrzcie na tych staruszków, na te kalectwa, na to niedołęstwo. To wszystko właśnie to, co wzbudza w człowieku. Ja wzbudza nienawiść, gniew, czy wzbudza litość. A jak, bracie, sądzę Bóg? Bóg jest litościwy? Czy On nie widzi tą nędzę, która spowodował nie Bóg, ale kto spowodował? Szatan, grzech. I dlatego też Bóg dla pewnej nauki, lekcji dozwolił na to zło. Ale Bóg przygotował plan czego? Zbawienia tej biednej ludzkości. I gdybyśmy z nimi rozmawiali, z tymi kalectwami, to bracie, byśmy usłyszeli, czego oni chcą. Czego oni chcą? Czego by pragnęli? No byli, pragnęliby takiego lekarza, który by ich uleczył. Pragnęliby, żeby im zdrowie zostało przywrócone. Żeby oni mogli sami o swojej sile i mocy się poruszać. Czy nie to? Pragnienie jest każdego człowieka. I dlatego, drodzy bracia, jeżeli ludzkość ma pewną litość, że pewne organizacje powstały, prawda? I my możemy podziwiać charytatywne, na przykład domy starców, domy to jest nieszczęśliwe, nieuleczalne chorych, te różne szpitale, ile to ludzi poświęca swoje talenty, zdolności, no w jakim celu? No żeby tym ludziom pomagać. A teraz powiedzieć, że to wszystko to jest na zginienie, bracie, wszystko na zginienie. O, to jest bardzo smutna Ewangelia. To nie jest Ewangelia. I dlatego, drodzy bracia, starajmy się ocenić poselstwo prawdy, które stało się naszym udziałem. Ocenić, to jest błogosławioną obietnicę Bożą. Żeby nasza nadzieja na tej obietnicy była oparta i cieszmy się. Wszędzie jest napisane cieszcie lud, prawda? Cieszcie lud. Radujcie się, jeżeli nam jest dany przywilej, że mamy możliwość wiele, mamy powodów do radowania się, to jak mamy przywilej i możliwość znaleźć takie ucho słuchające i jemu to radość przedstawić, to nie jest to naszym przywilejem. A kończąc, chciałem nadmienić, bracia tu już podkreślali, otrzymałem list. Jeden z braci naszych przyjechał z Francji, spotkał się z braćmi wracającymi z Nigerii. czy z Parkinsonem, który właśnie zdał sprawozdanie z Nigerii. Ten sobie ponotował, imiennie operował. Teraz otrzymałem list od brata żołnierskiego, pisze, że w Nigerii nastąpiło wielkie rozbudzenie. Wiecie? Obliczają około 2500 jest zainteresowanych Nigeryjczyków, a że życie jest tam prymitywne. Jak któryś z braci przyjedzie, to bracia idzie, leci, jeden pieszo bębnem po osiedlu, bębnie zwołuje na zebranie. Zobaczcie, wielka praca się przez odkrywa. Ci ludzie teraz chcą słuchać Ewangelii. I ci ludzie, tam cztery ugrupowania jest. Cztery ugrupowania chrześcijańskie, a przychodzą ci do wniosku, że powołanie się jeszcze nie skończyło. Czemu mu umotywowali? Nie skończyło się, bo według słów apostoła Pawła, że zatwardzenie, które przyszło na Izraela, jak na długo ono miało być? Póki by nie weszło zupełność Boga. I to wskazuje, że to zatwardzenie jeszcze do dziś dnia trwa, czy nie? Że jeszcze istnieje? Jeszcze nie są warunki, żeby te twarde karki zostały już zmiękczone i żeby to zatwardzenie było zdjęte, żeby ten naród przyjął Ewangelię? A jest nadzieja dla tego narodu, czy nie? A apostoł Paweł nie zapomina nie powiedział. Bo w pojęciu świadków naród żydowski nie istnieje. On dla nich nie ma żadnego znaczenia i on nie ma żadnych szansów bytu. Apostoł mówi tak, zatwardzenie, które przyszło szczęście na Izraela, jak długo? Póki by nie weszła zupełność spokojna. A tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jako napisano. Odwróci niepobożność od Jakuba, słono przyjdzie wybawiciel, odwróci niepobożność od Jakuba i tak wszystek Izrael będzie zbawiony. Że oni są wciąż, jakby w